Właściwie należałoby zacząć od tego, że Mickiewicz widział Fausta. Na 4 lata przed rozpoczęciem pisania trzeciej części Dziadów w Dreźnie, on w 1929 roku widział Fausta, który zrobił na nim duże wrażenie. Widzimy, jak bardzo wiele zawdzięcza postać Konrada właśnie Faustowi. Tej idei człowieczeństwa, które się emancypuje w egoizm, bo w gruncie rzeczy o tym jest ten dojrzały Faust, że to zło w nim nie tylko, że jest, ale ono w nim dojrzewa w jakąś formę takiego egoizmu i egotyzmu, która jest niszcząca dla samej idei człowieczeństwa. To znajdujemy też w Konradzie. To pytanie o pychę Konrada to jest pytanie o tak naprawdę empatię ludzką. Pomyślałem sobie, że jeżeli mamy podążać w kierunku ośrodka badań nad twórczością Adama Mickiewicza, a bardzo chciałbym, żeby Wierszalin pomału stawał się coraz bardziej domem Mickiewicza, w tym sensie, w jakim domem Mickiewicza jest każdy teatr, który się poważnie interesuje jego twórczością i przeprowadza widza nie tylko przez jedno przedstawienie, ale przez cały ciąg tekstów Mickiewicza, przez wszystko, o czym Mickiewicz myślał, przez jego skojarzenia historyczne, przez jego skojarzenia literackie, przez, krótko mówiąc, konteksty. Wtedy dopiero widzimy w ramach oczywiście naszej pracy obliczanej na lata jakąś wędrówkę motywu. I widzimy też być może to, co tak naprawdę jest w Mickiewiczu najważniejsze. Mianowicie, ile on w nas samych zostawił. W postaci języka, w postaci pewnych sugestii, co jest tak naprawdę ważne w życiu, a co jest nieważne. W związku z tym wydaje mi się, że takie miejsce, jakim Wierszalin mógłby być, że na przestrzeni wielu tekstów śledzimy myśl Mickiewicza, język Mickiewicza, kresowość Mickiewicza, a pytanie, jak bardzo sam Mickiewicz był zanurzony w kulturze europejskiej, do jakiego stopnia był Europejczykiem, budując postać Konrada, no to widzimy właśnie w kontekście Fausta, że być może Mickiewicz zobaczył w Fauście, niemieckim Fauście, tego bohatera, którego nie warto tłumaczyć Polakom słowo do słowa za Goethem, tylko trzeba Polakom w takim momencie, w jakim byliśmy wtedy, stworzyć naszego bohatera, skali faustycznej.
A czy to znaczy, że będzie pan sięgał też po inne dramaty i poprzez Mickiewicza jakby czytał je na nowo?
Więc to jest moim celem. Oprócz oczywiście takich, bym powiedział, stricte badawczych zagadnień, jak język, słowotwórstwo. I teraz, jeżeli my to zaczniemy przykładać właśnie kontekstów literackich, ale nie tylko niemieckiego romantyzmu, że jest gdzieś w tym wszystkim też drzemie Szekspir. Przecież Szekspir był autorem oglądanym i podziwianym po prostu przez Mickiewicza. Chciano go naśladować. Jeżeli odkryjemy coś, co jest w Mickiewiczu o proweniencji antycznej, to też bym chciał w pewnym momencie być może tego antyku dotknąć i sprawdzić z aktorami, jak ten antyk mógł przeniknąć do myślenia romantycznego, w czym on się objawił, w jakiej formie, czy tylko w klasyczności stychów. No nie.
Ale również i samego Mickiewicza.
No naturalnie. Bez Mickiewicza nie miałoby
sensu. Pana Tadeusza też?
Chciałbym. Najtrudniej jest mówić dzisiaj i pokazywać Mickiewicza, będąc wiernym Mickiewiczowi. Bo trzeba znaleźć formę, która jest nienudna, nieoczywista, ale też nie jest nowatorska na siłę. Ma coś wspólnego po prostu z jakąś duchowością romantyczną. Mnie się zdaje, że my po prostu mamy szansę, dzięki temu, że mamy tego Mickiewicza w uszach, że dzięki temu, że mamy naszą kresową mowę w uszach, że my jesteśmy w stanie tego Mickiewicza głębiej troszeczkę zrozumieć, być może coś więcej na niego, a może tylko trochę dodać w sprawie rozumienia Mickiewicza dzisiaj. Z tego będę bardzo zadowolony. Pan Tadeusz to jest epopeja, która po prostu jest z jednej strony ojczyzną opisaną, a z drugiej strony ojczyzną wymyślaną. To mnie na przykład w panu Tadeuszu interesuje, ta projekcja ojczyzny. Mickiewicz Być może w panu Tadeuszu też nam chciał powiedzieć tę ojczyznę, którą mamy sobie wyobrażać nieustannie.
Ścieżka za Mickiewiczem już jest obrana, ale pytanie, co teraz będzie? Nad czym pan teraz będzie pracował? Jakie są dalsze kroki? Bo w ślad za tą ścieżką są pieniądze.
Chcemy przede wszystkim uruchomić tę działalność Ośrodka Badań nad Twórczością Adama Mickiewicza jakimś mocnym akcentem. Ja się cały czas jeszcze zastanawiam, bo jestem w gorącej jeszcze w ogóle emocji faustycznej, czy ten akt, można powiedzieć, ogłoszenia naszej ambicji, aby Mickiewicza twórczość badać poprzez mówienie, granie Mickiewicza, poprzez zestawianie tego, co Mickiewicz napisał z tym, co inni napisali, ale z czym Mickiewicz mógł mieć kontakt, albo na co rzutował mentalnie. Czy to zacząć balladami i romansami, czyli tym, czym się Mickiewicz dla literatury polskiej zaczął.
No i to początek romantyzmu.
Ale też przecież potem za chwilę są sonety krymskie. Jak opowiedzieć ten świat? Ja bym bardzo chciał. To jest świat przepięknego języka, to jest świat, w którym możemy utonąć tylko z powodu tego, że on tak brzmi. Z kolei jest jeszcze znak zapytania odnośnie Wyspiańskiego, bo przecież Wyspiański jest tym autorem, który w tym roku, akurat 2019, ma 150-lecie swoich urodzin. Może nie będzie prędko okazji do tego, żeby znowu istotnie do Wyspiańskiego wrócić, a przecież to właśnie Wyspiański nasiąknięty jest romantyzmem i myślami o Mickiewiczu, pomimo że z nim ostro polemizuje, niekiedy wręcz walczy, ale to jest cały czas słowa Krasińskiego, że my z niego wszyscy, czyli z Mickiewicza wszyscy, są całkowicie też do zastosowania w odniesieniu do tego, co Wyspiański napisał. I mnie by też bardzo ciekawiło dotknięcie Mickiewicza przez Wyspiańskiego.